Już 7.45, studio radio dla Ciebie zapowiadany gość, pan Tomasz Łysakowski z Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Psycholog społeczny, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Da się użyć takiego określenia psycholog społeczny?
Da się użyć właśnie. Da się użyć właśnie. Jest nawet bardziej adekwatne.
No tak, proszę Państwa, jesteśmy w sytuacji no, permanentnej obawy o swoje zdrowie, można by powiedzieć, bo strajk w szpitalach, aczkolwiek się w pewnym momencie skurczył, mniejsza ilość szpitali strajkowała, teraz znowu się rozwija. Sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna i dla nas, ale też dla lekarzy można by stwierdzić. Co my myślimy o lekarzach? Ja obserwuję, że z jednej strony to o lekarzach potencjalny czy aktualny pacjent myśli albo jako o krwiożerczych łapówkarzach, albo z drugiej strony myśli jako o tym kimś pełnym poświęcenia, kto niesie pomoc potrzebującym. Jak w tej chwili patrzy przeciętny, tak zwany przeciętny Polak na lekarza, na tę profesję, ten zawód?
To wszystko zależy od tego, co to jest za lekarz i jakie zajmuje stanowisko jakby w hierarchii, bo jeżeli to jest faktycznie ordynator na przykład, no to przeciętny Polak właśnie myśli o nim jako teoretycznie właśnie o takim kimś, do kogo trzeba w pokłonach przyjść, ewentualnie dać łapówkę i tak dalej, żeby coś osiągnąć. Natomiast jeżeli chodzi o takich zwykłych lekarzy, to mam wrażenie, że są coraz częściej właśnie generalnie uważani za osoby pokrzywdzone, może nie tyle przez cały system, ile po prostu pokrzywdzone finansowo, bo jednak większość Polaków doskonale zdaje sobie sprawę z tego, ile zarabia lekarz i z tego też wynika troszeczkę ta skłonność Polaków do dawania łapówek też, bo jeżeli wiadomo, że lekarz na przykład zarabia te w okolicach 1000, no to jasne jest, że jak się przychodzi do lekarza, to oczekuje się, że jak się da łapówkę, która będzie stanowić 25% jego pensji na przykład, czy jeszcze więcej, no to w tym momencie jakby ma się szansę oczekiwać od niego bardzo, bardzo dużo. I to jest takie troszeczkę myślenie na zasadzie takiej, że ludzie myślą, że faktycznie tym lekarzom jest źle, chociaż z drugiej strony odczuwają niedogodności tego, co się teraz dzieje, to znaczy tych strajków. Ale mam wrażenie, że jednak te niedogodności na razie jeszcze nie są tak wielkie, jak mogłyby być, gdyby lekarze naprawdę wyszli na ulicę.
No nie wiem, czy pan obserwował, jak przez te pierwsze dni protestu to poszczególne dzienniki prześcigały się w zamieszczaniu stosownych badań. No wyszło na to, że życzymy rzeczywiście wysokich, jak na polskie warunki, zarobków lekarzom, ale też bardzo obawiamy się tego, że oni strajkują. To takie troszeczkę dwumyślenie, bo z jednej strony, no to jak oni mają wymóc na stosownych czynnikach te wyższe zarobki, a jednocześnie no to jest nie do uniknięcia działanie, które może spowodować, że komuś stanie się krzywda po prostu najnormalniej w świecie.
Ja mam wrażenie, że jeszcze jeżeli chodzi na przykład o duże miasta, to znaczna część osób leczy się na przykład w różnych ośrodkach prywatnej służby zdrowia i jest jakby przyzwyczajona do tego, że jeżeli idzie się coś załatwić w publicznej służbie zdrowia, to i tak trzeba czekać, więc teoretycznie wiadomo, że tam różne operacje, nie zrobi się tego w prywatnej służbie zdrowia, przynajmniej jeżeli nie ma się bardzo, bardzo dużej ilości pieniędzy, ale zwykłe takie rzeczy jak wizyta u lekarza, no to nikt, ja tak patrzę po sobie i swoich znajomych, mało kto w mieście właśnie liczy na to, że pójdzie, zapisze się, a tam do laryngologa czy tam do kogoś i później po dwóch miesiącach jak już kolejka upłynie, bo wiadomo, że człowiek do tej pory albo wyzdrowieje, albo umrze. Więc no tak. Więc jasne jest, że ludzie się przyzwyczaili do tego, że ta służba i tak niemrawo działa, i tak jest ciężko na przykład załatwić wizytę, więc dlatego mam wrażenie, jeżeli nawet ci lekarze strajkują, to bardzo często ludzie wcale tego tak bardzo nie odczuwają, skoro służba i tak działa niewydolnie.
Panie Tomaszu, a jak to w tej chwili można powiedzieć, jak kształtuje się wizerunek? No mówi pan właśnie, że z jednej strony jest ten profesor, prawda? Mm-hmm. Z drugiej strony ten młody lekarz. Ja dzisiaj znalazłem w Polityce taki interesujący artykuł profesora Hryniewieckiego na temat tego, że w naszej kulturze gdzieś bardzo mocno zakorzeniony jest feudalizm. I właśnie to ten system profesorski jest jakby czasem najlepszym przykładem owego feudalizmu, chociaż to na inne jakby rynki pracy też można przenieść. Czy to w ogóle nie jest pewien symbol pewnego zapóźnienia cywilizacyjnego, to jak my traktujemy służbę zdrowia, lekarza, jakie są wzajemne relacje?
To wcale nie musi być oznaka zapóźnienia cywilizacyjnego, taki szanowanie lekarzy. No bo powiedzmy sobie szczerze, lekarz wykonuje zawód, który jest zawodem właśnie pewnego rodzaju zaufania publicznego. Jest to zawód, który łączy się z bardzo dużą odpowiedzialnością, więc ja nie sądzę, żeby to była taka oznaka tylko i wyłącznie feudalizmu. Oczywiście mamy sporo myślenia takiego feudalnego w tym naszym myśleniu o rzeczywistości, w tym naszym myśleniu o lekarzach, ale to, że my szanujemy tych lekarzy, to jest absolutnie uzasadnione. I teraz chodzi o to tylko, że jednak poza tym szacunkiem, bo jak się robi badania, to okazuje się, że lekarz generalnie to jest zawód, który cieszy się ogromnym szacunkiem Polaków, chociaż kilka lat temu wyszło też, że jest najbardziej skorumpowany, więc chodzi o to, że oni się cieszą takim szacunkiem, jakby nie przekłada się w tym momencie na pieniądze. Prestiż nie, oczywiście prestiż zaczyna się przekładać na pieniądze, jeżeli już jest faktycznie ten ordynator, czy jakiś taki lekarz z drugim stopniem specjalizacji, on zaczyna sobie otwierać prywatną zaczyna prywatnie przyjmować pacjentów i w tym momencie jakby zaczyna to się przekładać na pieniądze. Natomiast normalny lekarz, szczególnie właśnie taki na rezydenturze, czy właśnie taki dopiero uczący się, to faktycznie jest tak, że właściwie większość z tych lekarzy dzisiaj w Polsce myśli o tym, żeby wyjechać, albo już wyjechała. Więc my tak naprawdę jesteśmy w takiej sytuacji troszeczkę podbramkowej. Zresztą mój jeden znajomy, lekarz też, na rezydenturze właśnie, opowiadał mi, że z kolei w jego szpitalu wyrzucono ze szpitala wszystkich lekarzy, którzy mieli specjalizację już. Zostawiono samych rezydentów, gdyż szpital ma długi i nie może sobie pozwolić na zatrudnianie kogoś, komu trzeba płacić. Stąd absurdalna jakby sytuacja, że mamy lekarzy, którzy mają się uczyć, ale już nie mają od kogo się uczyć, bo wszystkich innych wyrzucono z pracy.
No tak, ale gdyby teraz śledzić to, co robi CBA w stosunku do szpitala przy Wołoskiej, szpitala MSWiA, no to można by pomyśleć tak, że to jest jedna wielka korupcja, jeśli chodzi o lekarzy. Placówki naciągają Narodowy Fundusz Zdrowia na nienależne środki, bo na przykład dokonywane są systematyczne oszustwa w papierach i to od lat wiadomo, że odkąd nastały kasy chorych, a potem oddziały NFZ, że takie praktyki były. No ale teraz, czy nie mamy do czynienia z takim momentem, kiedy tak naprawdę na lata decyduje się obraz lekarza, obraz służby zdrowia w oczach Polaków? Bo wielu Polaków patrzy na to, co robi minister Ziobro, załóżmy, z akceptacją, na to, co robi szef CBA, pan Kamiński, i oni wierzą w tego typu działania i wierzą, że to doprowadzi do porządku.
To znaczy tak, ja wcale nie uważam, żeby w takich różnych placówkach publicznej służby zdrowia nie dochodziło do różnego rodzaju przekrętów, ale zawsze jest tak, że jeżeli mamy jakiś ośrodek, który właśnie jest państwowy, w Polsce dominuje przekonanie, że państwowe to jest niczyje. Budżet to jest taki worek bez dna, z którego rząd zawsze może dobierać tych pieniędzy i rozdawać tych, którzy krzyczą najgłośniej albo są w stanie sparaliżować działania. Więc to jest takie myślenie w Polsce i wszyscy tak myślą, prawie wszyscy. Więc teraz w tym momencie, jeżeli szpital robi przekręty, no to kogo oszukuje? Oszukuje budżet. I teraz za każdym razem, jak oszukuje się w Polsce budżet, to Polak ma takie myślenie, ojejku, no państwo ma, a zresztą lepiej, żeby mi dało,
to
niż
tak. NFZ jako część budżetu potraktujemy.
Tak, ale właściwie ja bym powiedział, że w ogóle te ZUS, NFZ to jest przez Polaków traktowane jako budżet. To znaczy tak, Polacy nie rozróżniają generalnie. Oszukać na przykład jakiś tam system emerytalny, to jest oszukać państwo dla nich i można wyłudzać te renty i to nie jest według nich jakby ich potem spytano, czy ty kradniesz? Nie, ja nie kradnę, ja tylko tę rentę biorę nielegalnie na przykład. Więc chodzi o to, że to myślenie sprawiło, że te różne przekręty są i teraz ja wcale się nie dziwię, że właśnie one w szpitalach występują, bo z drugiej strony szpitale dostają tak mało pieniędzy, tak relatywnie, jeżeli chodzi o, biorąc pod uwagę, jakie usługi świadczą, że muszą kombinować na różne sposoby, no i później dochodzi do różnego rodzaju właśnie wyłudzania na co się nie należy.
No tak, ale jaki jest stan świadomości obywatela Rzeczpospolitej? Czy da posłuch władzy w tym momencie, według pana?
Znaczy tak, to pierwsza sprawa, że obywatel prawdopodobnie uwierzy, że te przekręty były, gdyż obywatel wie, że gdyby był w takim szpitalu, to też by te przekręty robił. Natomiast ja nie sądzę, żeby to się wiązało z jakimś, powiedzmy, ostracyzmem. Ja sobie mogę wyobrazić, że gdyby udowodniono, że właśnie jakiś lekarz tam zabijał pacjentów, to faktycznie to byłby ostracyzm, który byłby w stanie wpłynąć na wizerunek lekarza w Polsce. Natomiast jak udowodni ktoś, że kolejny szpital kradł, żeby mieć troszeczkę więcej pieniędzy, albo że lekarze właśnie różnego rodzaju zamówienia robili albo operacji, koszty operacji zawyżali i tak dalej, no to to w żaden sposób według mnie nie jest w stanie wpłynąć na wizerunek lekarzy w Polsce, gdyż po pierwsze faktycznie ludzie wiedzą, że lekarze nie są tak naprawdę najuczciwszym zawodem w Polsce, ale z drugiej strony to, za co szanujemy lekarzy, to nie jest uczciwość, tylko to jest wiedza i kompetencje.
Tak, ja tutaj dodam, że proszę Państwa, jest taki system, jak się honoruje w sumach niektóre świadczenia medyczne. No, taki przykład. Da. Jest, załóżmy, przepuklina, jednostronna wyceniona na 11 punktów, obustronna na 15 punktów. Co się bardziej opłaca w szpitalu zrobić? Nie jedną operację na przepuklinę obustronną, tylko dwie operacje na jednostronną, prawda? No w takim systemie żyjemy, mamy takie paradoksy. No i teraz właśnie, czy się dziwić, że potem każdy kombinuje jak może. No, nie chciałbym, żeby to, co się opowiada o systemie funkcjonowania w służbie zdrowia, też służyło za swego rodzaju usprawiedliwienie, bo no, według mnie no, trzeba przy czymś obstawać. Nie można pozwolić na jakieś wynaturzenia, no, mimo że one są czasem bardzo prawdopodobne w takich, a nie innych warunkach.
To znaczy jest tak, że pewne takie wynaturzenia są wpisane w system. I teraz, jeżeli na przykład przyjmiemy, że jest pewnego rodzaju, są ośrodki, za które płaci państwo i teraz przyjmiemy, że po pierwsze, albo państwo ma wystarczająco dużo pieniędzy, żeby opłacić te wszystkie ośrodki, tak jak, nie wiem, Szwecja, Norwegia i tak dalej, albo państwo nie ma tych środków, ale wtedy te wszystkie ośrodki będą, jak tylko będą mogły, będą kombinować, żeby te pieniądze zdobyć. Stąd właśnie takie sytuacje, jak w polskiej służbie zdrowia. I teraz, jeżeli nie będzie tam wystarczy, albo rezygnujemy z publicznej służby zdrowia, bo nie mamy pieniędzy, albo znajdujemy pieniądze na publiczną służbę zdrowia. Natomiast mamy teraz sytuację, kiedy nie mamy pieniędzy, a jednak chcemy mieć publiczną służbę zdrowia, więc jakby nie jesteśmy w stanie tutaj, nie wiem, zjeść ciastka i mieć ciastko.
A jak według pana zareagują palacze w Polsce na to, co zrobił minister Religa ostatnio?
O, ja myślę, że znów to jest tak, że w ogóle palacze troszeczkę innymi rzeczami, innymi kryteriami się kierują niż to, żeby cały czas myśleć o tym, że jak wypalę papierosa, to sobie od razu umrę na raka. Chodzi o to, że palacze tutaj bardzo często, no, różne strategie samooszukiwania się stosują i ja mam wrażenie, że akurat to nic nie zmieni. Nawet gdyby on nagle umarł tutaj i tak dalej, to też by nic nie zmieniło. To znaczy, to jest tak, że te kontrprzykłady dlatego, że ktoś umarł, nie działają dlatego, że ktoś, kto pali papierosa, myśli sobie w tej chwili, ja to robię, bo jest mi przyjemnie i to ja nie umrę, bo od razu włączamy sobie takie różnego rodzaju takie myślenie, że generalnie różne inne rzeczy, różne złe rzeczy mogą innych trafić, ale mnie na pewno nie trafią, bo ja na przykład oprócz tego, że palę, to jeszcze zdrowie się odżywiam, biegam i tak dalej, albo nie biegam i odpoczywam i tak dalej i sobie jest w stanie
tak palacz. System samooszukiwań w uzależnieniach jest potężny, rzeczywiście. Tak. Bardzo dziękuję za wizytę i za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był Tomasz Łysakowski ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dziękuję bardzo za rozmowę.